I poszło.
Dzień dobry, witamy Was serdecznie w naszej audycji Rozmowa Kontrolowana. A witają Was Adam Herce
i Adam Lange, cześć.
To już, o ile dobrze liczymy, 31 odcinek. I bardzo się cieszymy, że jesteście nadal z nami. I zaczniemy od krótkich ogłoszeń duszpasterskich. Dlaczego krótkich? Bo mamy dzisiaj wyjątkowego gościa, więc nie będziemy tracić dużo czasu na nasze głupoty, żebyśmy mieli więcej na rozmowę z naszym gościem. Co w ogłoszeniach? W ogłoszeniach nie może zabraknąć tylko jednej rzeczy, czyli tego, że już za 3 tygodnie, tak? Jakoś tak, konferencja Oh My Hack. I jeżeli jeszcze nie macie biletu, a może się tak zdarzyć, to jeżeli napiszecie do mnie maila na adam@zaufana3strona.pl, dostaniecie ode mnie unikatowy rabat na 20% obowiązujący przez cały poniedziałek, bo od wtorku cena idzie w górę. Więc ja potem dalej będę te rabaty rozdawał, jak ktoś nie zdąży i będzie chciał kupić drożej, ale jeżeli ktoś chce kupić najtaniej jak się da, to dzisiaj może do mnie napisać maila, jutro dostanie kod i do końca dnia jak kupi, to taniej już nie będzie. A podcast na live@zaufana3strona.pl. I będziemy rozdawać oczywiście UBK-e. Dzisiaj będzie trudno, bo pytania będzie zadawał nasz gość wszystkie 3. A naszym gościem dzisiaj jest Joanna Rutkowska. Czekaliśmy długo, doczekaliśmy się. Bardzo się cieszymy. Zapraszamy.
Cześć.
Cześć. Cześć, słuchaj. No przede wszystkim dziękujemy, że do nas dotarłaś. Bardzo nam miło.
Dzięki za zaproszenie.
I nie tracąc czasu, bo pytań mamy dużo i mamy nadzieję na wiele ciekawych odpowiedzi. Zaczynam od pierwszego, bo z reguły zapytajemy naszych gości, jak się określają. Bo ty też zmieniasz rolę w swoim życiu i kiedyś można było pewnie powiedzieć, że jesteś hakerką, badaczką bezpieczeństwa, a potem zostałaś szefową firmy, zaprojektowałaś system operacyjny, planowałaś jego architekturę, ale jak korespondowaliśmy przed naszą audycją, powiedziałeś, że ty już się nie zajmujesz w ogóle bezpieczeństwem. I kim ty dzisiaj jesteś? Co robisz? Jak się określasz?
No, pytanie, kim jestem, to bardzo w ogóle szerokie. Nie chciałabym aż się tak zagłębiać, ale jeśli chodzi o to, czym się zawodowo zajmuję, no to czasami się określam, że jestem takim skrzyżowaniem architekta i filozofa, amatora. Właśnie taki tytuł, jaki sobie tutaj nadałam w obecnej pracy, to Long Term Navigation, czy Long Term Navigator. No, chyba może w praniu wyjdzie dalej, jak będziemy rozmawiać, czym się zajmujemy i w ogóle może stanie się to
czyli
trochę.
Wyznaczasz kierunki?
No, wyznaczam oczywiście. To nie jest tylko tak, że wyznaczam kierunek, ale coś tam jednak też takiego robię podobnego, jak robiłam w Cube'sie. No, jednak jakiś tam rysuję, nawet czasami coś zakoduję, choć już rzadko jakiś prototyp. Sobie testuję to, co chłopaki piszą. No, takie rzeczy. Podobna w sumie rola jak ta, którą pełniłam w ostatnich latach w Cube'sie, tylko tym razem no, już w innym projekcie.
No dobra. To zacznijmy od początku. Wyczytaliśmy, że przygodę ze światem komputerów zaczynałaś już w podstawówce, może nawet wcześniej. W dość młodym wieku zajęłaś się programowaniem i wyczytaliśmy, że także w assemblerze, co jest jakby rzadkością w tak młodym wieku, bo to chyba było 14 lat, jak dobrze pamiętam, gdzieś tam wyczytaliśmy. Jak to się stało, że w ogóle zainteresowało cię programowanie? Czy to jest tak, że było ci to do czegoś potrzebne? Czy obudziłaś się pewnego ranka i stwierdziłaś, no dobra, to już nie będę grała, bo wszyscy grają, to teraz sobie poprogramuję.
Aha. Nie, to było tak, że w pewnym momencie akurat jak miałam około 11 lat, pojawił się w moim domu komputer i jakoś tak dość szybko... i dostałam po prostu od rodziców książkę o programowaniu w Basicu. To był taki język programowania interpretowany. Grać nie mogłam, bo komputer miał Herkulesa, kartę graficzną i monochromatyczny monitor i większość gier wymagało co najmniej EGA i niestety nie działało na Herkulesie. No. A w programowaniu to jednak szybko mnie wciągnęło to, że można tam było budować jakiś tam swój mały świat, który jakoś tam realizował to, co chciałam, co sobie wymyśliłam i to było takie niesamowicie wciągające.
A pamiętasz, jak udało ci się w ogóle zrobić te pierwsze kroki w assemblerze? Bo to lata, w których no, nie było internetu, nie było poradników, nie było YouTube'a z GNWL-em, który tłumaczy krok po kroku, co trzeba zrobić. Jak się wtedy to robiło? Czy wchodziło w ogóle w ten świat?
No, książki kupowałam, jakieś takie płatka księgarnie, gdzieś pamiętam na Winczej. Były takie książki tłumaczone właśnie, no tam właśnie, pamiętam, później był Turbo Pascal, właśnie później Turbo Assembler, czy Borland Assembler, już nie pamiętam, cholera, to tak dawno było, ale generalnie się z książek uczyłam. W większości jestem samoukiem, jak większość moich znajomych.
Kurczę, ja w tamtych czasach wertowałem bajtki, przyklepałem listingi z bajtków. Nie wiem, czy pamiętasz takie rzeczy.
Ale właśnie wiem, że był taki bajtek, ale jakoś właśnie nie, jakoś się nie wkręci, nie wiem dlaczego, jakoś chyba być może wtedy jakoś nie, jakoś chyba później dopiero wiedziałam, że jest taki bajtek, no, jakoś tak. Ale tak, no widzicie, to... coś takiego, no niestety
przeszło. Powiem ci, że dużo straciłaś, szczególnie frustracji, że jak przepisywałaś jakiś kod i trzy numery później była dopiero errata, więc to była dobra zabawa.
Potem chyba sumy kontrolne wprowadzili, to bo można było sprawdzić przed uruchomieniem, czy jest sens w ogóle uruchamiać. No, ale to
już stare dzieje. Okej, okay, no to lecimy dalej. W jednym z wywiadów, które też pozwoliliśmy sobie, że tak powiem, przygotowując się do programu, mocno wertować, wspomniałaś, że bezpieczeństwem zajęłaś się dopiero na studiach, takim typowym bezpieczeństwem. Jak trafiłaś do tej działki IT i dlaczego tak długo w niej zostałaś?
Znaczy, wydaje mi się, że jakoś wcześniej się chyba jakoś zajęłam, bo to była jakaś naturalna ewolucja, jak po prostu jak się człowiek wgłębiał w to, jak działa system operacyjny, działa komputer ogólnie, jak działa jądro, no to jakoś się nasuwały takie różne tematy związane z tym, że na przykład nie wiem, wirusy, prawda? To jakoś szło w parze. Człowiek chciał zrozumieć, jak działa format wykonywalny, jak działa kompilator, no to przy okazji się myślało, czy widziało, czy czytało jakieś artykuły o tym, jak tworzyć wirusy, czy jakieś tam później rootkity i kwestia jądra. I to tak wszystko się przeplatało, więc. A przy okazji to zawsze było takie fajne, prawda? Jakieś takie suche pisanie sterowników mało kogo wciąga, a można napisać rootkita na przykład, który coś śmiesznego robi, bo wtedy jeszcze się robiło to dlatego, że jakieś śmieszne rzeczy robiło, tak? A nie żeby ludziom coś tam kraść pieniądze.
Tak, podstawowa no właśnie, funkcja trochę wysuwanie inne czasy tacki CD-ROM-u.
No niestety właśnie inne czasy. Jakoś teraz, później na początku lat 2000, czy może pod koniec lat 2000, wszystko się tak bardzo upolityczniło, militaryzowało. W sumie nie jest to takie fajne.
Przeczytaliśmy też, że na jednym z pierwszych etapów twojej kariery w świecie bezpieczeństwa była praca w singapurskiej firmie Cosyns. Ja nawet nie wiem, jak to się wymawia, ale Cosyns. To nazwa, która... Jak?
Cosyns.
Cosyns, to w Cosyns-u. Jest to nazwa, która przewija się w relacjach i życiorysach wielu Polaków. To zupełnie wygląda jak jakiś inkubator polskiej sceny bezpieczeństwa. Z kolegami liczyłem parę dni temu, to chyba z 7 czy 8 osób się doliczyliśmy na przestrzeni dziejów. Jak to się stało, że w tej firmie właśnie się znalazłaś i tak wielu Polaków i również tam trafiło?
Ja już dokładnie nie pamiętam szczegółów, też chyba jakoś nie czuję jakiejś dużej potrzeby akurat rozmawiania o jakichś takich kwestiach stricte biznesowo-HR-owych. No, ogólnie rzecz biorąc, jak się robiło jakiś taki research, jak się pojawiało na różnych konferencjach, prezentowało się swoje rzeczy, no to różne firmy się do ludzi zgłaszały i proponowały czasami ciekawe bardzo prace. I tak właśnie pracowałam dla różnych firm w życiu.
No widzicie, czyli warto prezentować swoje researche na różnych konferencjach, na przykład na O My Hacku u Adama, dlatego że ktoś może wam zaproponować fajną pracę.
No tak, to właśnie informatyka i chyba infosek w szczególności jest taki fajny, bo jednak jest taka niska bariera wejścia. Tak sobie zawsze wyobrażam, że jak ktoś chce być lekarzem, to musi kończyć te wszystkie specjalizacje, zdobywać te różne papierki, a u nas jest tak, że po prostu można, jak się jest w czymś dobrym, trafi od razu w jakiś też czas, to dość łatwo znaleźć fajną pracę.
Polecamy, bo bezpieczników jest mało na rynku, także zapraszamy serdecznie. Okej, lecimy dalej. W 2006 roku, o ile pamiętam, usłyszał o tobie świat tak już szerzej, bo usłyszał też o Blue Pillu, z którym wystąpiłaś między innymi na Black Hacie. No i chyba wszyscy o tym wtedy trąbili. Wszystkie media, wszystkie jakieś portale internetowe, które taktowały o InfoSecu. I wtedy podważali też jakby metody, jakich użyłaś, czy ogólnie efektywność tego rootkita. Pytanie, jak z perspektywy czasu dzisiaj oceniasz Blue Pilla i te wszystkie jakby próby jego zdyskredytowania i...
No tak, jak zwykle w takich przypadkach to złożyło się wiele różnych czynników naraz. Na przykład jednym z takich czynników było to, że Blue Pill demonstrował jakąś, nazwijmy to, ciemną stronę wchodzących wówczas sprzętowych technologii wirtualizacji, wchodzących na procesor Intela, przynajmniej tak. Z drugiej strony to był taki też okres mojego pierwszego kontaktu z taką bardziej mainstreamową prasą komputerową, która, jak się później nauczyłam, z każdej wiadomości próbuje robić strasznego hype'a. No, oczywiście było sporo osób czy jakichś organizacji, którym bardzo zależało na tym, żeby jednak... Aha, no i ci właśnie, ta prasa oczywiście zrobiła z tego, że technologia wirtualizacyjna jest oczywiście bardzo niebezpieczna i zła i należy ją wyłączać, co zawsze uważałam za głupi wniosek. A z kolei zwolennicy technologii wirtualizacji, wielkie firmy, które w nią zainwestowały, bardzo im się nie podobało. No i się nakręciła taka wielka spirala, która trochę właśnie no nie miała sensu, tak, bo to znowu Blue Pill nie był praktycznym malwarem, którego później używano by do okradania właśnie wykradania kredensiali, tylko był jakimś demonstratorem jakichś tam ograniczeń, głównie ograniczeń takich narzędzi do wykrywania kompromitacji systemów operacyjnych, tak, z poziomu hosta. Ja akurat bardzo się wtedy byłam zainteresowana tematem wykrywania rootkitów i właśnie tworzenia takich host-based narzędzi. No to był jakiś przykład ich ograniczeń.
Czy właśnie te ograniczenia i brak poczucia, że masz kontrolę nad tym, co się dzieje na twoim komputerze, znaczy, czy generalnie trudno jest taką kontrolę uzyskać. Ty może akurat tą kontrolę byłaś w stanie sobie wyegzekwować, natomiast przeciętny użytkownik, czy nawet zaawansowany administrator nie zawsze miał taką możliwość. Czy to było jakimś motywatorem do tego, żeby stworzyć CubeSa? Czy on rozwiązywał w jakimś stopniu kwestię problemu zaufania?
Zdecydowanie. To też było tak, że mimo, że ja się bardzo wiele lat już zajmowałam wówczas problemami rootkitów z obu stron, zarówno tworząc jakieś właśnie koncepty rootkitów, jak i detektorów, to właśnie wciąż miałam takie poczucie, że jednak wtedy używałam akurat Windowsa głównie, że wciąż no, ten mój Windows być może jest skompromitowany, ja niewiele mogę zrobić, jadę na jakiegoś Black Hata, może mi koledzy dla jaj jakiś exploita na jakiś driver od Wi-Fi wrzucą. Bardzo mi to wchodziło na ambicje, przyznam, i bardzo chciałam coś z tym zrobić i właśnie CubeSS był pomysłem na to, a że akurat dzięki właśnie Blue Pillowi weszłam bardzo w technologie wirtualizacyjne, jakoś zrozumiałam dużo na temat samych technologii wirtualizacyjnych, jak i takich też systemów, jak na przykład Zen, które wykorzystywały je do tworzenia hypervisora i maszyn wirtualnych, no to tego się to złożyło w jedną całość i właśnie powstał pomysł Cubesa. Powstał na początku, pod koniec 2009 roku.
Mamy ciekawe komentarze, że Cubesa jest trudno zainstalować, więc tutaj zmierzamy do następnego pytania.
No tak.
O granicę między użytecznością systemu a jego bezpieczeństwem, tak? Bo Cubes pozostaje jednak systemem dla osób, które mają wysokie umiejętności, to zresztą widać po komentarzach, ale i też chyba jest skierowany do osób o tak zwanym wysokim profilu ryzyka, tak? Czy to się nie kłóci jakby z tym, że to ma być system dla wszystkich i bezpieczny?
Po pierwsze, nigdy jakoś nie twierdziłam, że to ma być system dla wszystkich, chociaż nie twierdzę, że nie mógłby być. Natomiast z Cubesem takie fundamentalne problemy z jego tak zwaną używalnością czy łatwością, to generalnie rozdzielmy, że to były co najmniej dwa różne problemy. Jeden problem był związany właśnie z tym, że tak jak powiedziałeś, Cubesa jest trudno zainstalować na jakimś tam losowym PC-cie czy laptopie, ale to z kolei to właściwie nie jest ograniczenie samego Cubesa czy jego architektury, to bardziej jest ograniczenie tego, że my po pierwsze używamy Linuxa jako podstawy na przykład jako dostarczyciela driverów. A wiadomo, jakie są problemy z Linuxem generalnie, tak? Każda jakaś nowy hardware musi chwilę poczekać, zanim powstanie dla niego sterownik. I to znowu nie jest też jakaś kwestia inherentna dla architektury Linuxa. To po prostu wynika z ogólnej polityki biznesowej, jak wygląda świat konsumenckiej elektroniki. Dodatkowo, ponieważ myśmy wszystko używali przez Zena, wszystko było maszyną Zena, również driver domeny, również nawet Dom Zero jest też maszyną wirtualną chodzącą pod Zenem, więc te drivery, na przykład karty graficzne, czy karty sieciowe, czy czegokolwiek, jeszcze wrzucone w VM-kę, jakkolwiek mogła ona być nawet jako PCI pass-through, to one wciąż często nie działały. Ponieważ były jakieś bugi w BIOSie na przykład, które się właśnie uwidaczniały wtedy, kiedy na przykład trzeba było przemapować pamięć fizyczną na maszynową, tak, te FN-y na MFN-y, których normalnie nikt nigdy nie robił na konsumenckich laptopach, bo nigdy nie chodziły jako VM-ki na barmetalowym hypervisorze, a myśmy akurat to robili, więc to wychodziło. I to, wiecie, to było ten not our bug tak naprawdę, tylko w końcu myśmy musieli to naprawiać, bo nikt inny nie był przez to gryziony. I to właśnie powodowało i wciąż jednak powoduje całą masę problemów, że Cubes ma słabą kompatybilność sprzętową. Ale no, ja bym jednak powiedziała, że to nie jest jego wada inherentna i to nie jest powód, dla którego Cubes powinien być uznawany za trudny. To jest tak, że po prostu trudno znaleźć kompatybilny sprzęt. Natomiast jeżeli się przejrzy listę kompatybilnych laptopów, które publikujemy na stronie projektu i się kupi taki laptop, to spokojnie, działa bardzo dobrze. Natomiast drugi problem i to może jest bardziej taki właśnie problem, może być problemem fundamentalnym, to jest to, że to zupełnie nowe podejście do zarządzania swoim desktopem czy swoim klienckim komputerem. Jakkolwiek myśmy strasznie dużo pracy wkładali w to, żeby ta integracja była jak najbardziej taka seamless, no to no jednak no nie wszystko mogło być jednak taki seamless, bo jednak też pewne rzeczy no chcieliśmy pozostawić pod kontrolą użytkownika, no, żeby on mógł jednak decydować. I to też jest taka rzecz, na którą często zwracałam uwagę, bo jak ludzie myślą o Cubesie, to myślą, że to jest, że tutaj głównym wyzwaniem była izolacja tych Cubesów czy maszyn wirtualnych. A tak naprawdę głównym wyzwaniem w Cubesie to była integracja tych podzielone maszyn wirtualnych na jeden desktop, czy na jeden komputer taki logicznie. Na przykład to, że jeżeli ja sobie mam Muta, klikam, czy tam Thunderbirda, klikam na maila, który jest zaszyfrowany, a do odszyfrowania służy klucz GPG, który jest trzymany w innej VM-ce i oczywiście mamy fajny serwis, który się łączy z jednej VM-ki do drugiej. I właśnie stworzenie tego serwisu, żeby to było tak, żeby to wszystko było tak, jakby ten klucz leżał w tej samej VM-ce, może leżał w jakiejś innej. Albo na przykład klikam na PDF-a i mówię, otwórz, że disposable VM-ce. W momencie za plecami użytkownika automatycznie jest tworzona disposable VM-ka, do niej jest przekopiowywany ten plik, tam jest otwierana aplikacja, po czym później wszystko jest niszczone. I no, taki automatyzm. Takie i podobne powstało bardzo dużo ich, ale właśnie zobaczcie, że to jest wszystko właśnie praca nad integracją, nad tymi podzielonymi kontenerami, no bo podzielanie tak naprawdę, czy izolacja, tutaj myśmy się w dużej mierze, cały czas zostawiamy tę kwestię po prostu hypervisorowi, akurat Zen jest w tej chwili używany, chociaż są architektura taką, że mogą być też inne i jesteśmy tutaj użytkownikiem, konsumentem tej izolacji. My dostarczamy taką integrację ponad tą izolacją.
No dobra. Mamy pytanie od użytkownika. Nie wiem, czy ono ma sens, ale to ty nam powiesz. No bo Kubes jest oparty o wirtualizację, tak? A co z konteneryzacją? Czy to miałoby jakieś zastosowanie w tej architekturze?
Tak, myślę, że miałoby zastosowanie, bo na przykład właśnie problem z Dockerem jest taki, że on nie działa dobrze dla GUI aplikacji, a właśnie Kubes ma tą swoją wirtualizację GUI, która właśnie polega na tym, żeby te poizolowane maszyny wirtualne, jak odpalimy tam aplikacje X-owe, czyli GUI aplikacje, żeby mogły wszystkie zostać z powrotem wrzucone na jeden desktop. I przy okazji mam wrażenie, że po tych 10 latach wciąż w Kubesie ta wirtualizacja GUI działa naprawdę świetnie. Przesuwamy okienko, nie mamy żadnych lagów, to wszystko jest robione na bazie composition bufferów, bardzo fajnie to działa. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej miałby sens Kubes chodzący na Dockerze, na hoście Linuxowym w szczególności, a nawet na dowolnym, nawet mógłby sobie chodzić na Macu czy na Windowsie. To byłaby taka lightweight izolacja, pewnie. I to nawet powinno być proste TM, tak, do napisania, ponieważ mamy już od kilku lat, mamy właśnie w Kubesie tę plagowalną architekturę. No. Tylko jakoś na razie nie było jakiś czas, żeby ktoś to napisał.
No wystarczy zainstalować. No. Pierwszy krok to instalacja na pewno.
Nie, pierwszy krok to składowanie wszystkich repozytoriów i zaznajomienie się z procesem budowania, który jest również opowiadaną historią.
Adam, myślę, że jak my byśmy używali Kubesa, to ten podcast by nigdy nie powstał, znając nasze problemy techniczne.
Może po prostu wszedłby w poniedziałek, no. Dalibyśmy radę. Może po tym programie siądziemy i spróbujemy. Jest to wyzwanie. Janno, dużo czasu i energii spędziłaś w Kubesie i można powiedzieć wychowałaś to dziecko. No i je zostawiłaś. Dlaczego?
No, z różnych powodów. Na raz jest taki powód, że wydaje mi się, że no, czasami można się już zmęczyć jedną rzeczą po prostu i chcieć szukać nowych jakichś wyzwań, a chyba to był główny powód u mnie. To jest takie fajne, że można właśnie, jeżeli tak przyjmiemy, że to jest takie dziecko, to że właśnie można teraz zostawić, sobie ono żyje bardzo, zresztą fajnie i prężnie. Można sobie pójść dalej. No, też jest tak, że jakoś zainteresowały mnie później jakieś inne problemy, na którymi się właśnie teraz zajmuję. Pewnie o nich pogadamy teraz.
Pewnie tak.
To nasze kolejne pytanie.
No właśnie. Opuściłaś Kubesa dla Golema. Czym jest projekt Golem?
Więc tutaj kwestia jest trochę złożona o tyle, że projekt Golem, do którego przeszłam najpierw, później się z niego wydzielił się team, który powstał, zamienił się w fundację Golema, Golem Foundation, w której właśnie obecnie pracuję. I o ile Golem, do którego najpierw przeszłam, zajmuje się cały czas tworzeniem no, takiego, nazwijmy to, zdecentralizowanego komputera do, oraz marketplace'u do, no, w skrócie mówiąc, do przetwarzania różnych tasków, to projekt, którym się zajmuje fundacja Golem Foundation, którym się teraz zajmuję i którego właśnie jestem głównym architektem, to jest Wideland. I ten projekt ma trochę inne cele niż ten mainstreamowy Golem superkomputer zcentralizowany. No i mogę teraz powiedzieć o tym Wildlandzie, chyba że jeszcze macie jakieś pytania.
Mów o Wildlandzie. Ja przeczytałem paper opisujący jego założenia i nie podejmuję się opowiedzenia, czym to jest, bo tak naprawdę nie do końca widzę wizję, więc chętnie posłucham, co ty możesz nam próbować wytłumaczyć.
No, Wildlanda można właśnie tłumaczyć na różnych poziomach, na różnych płaszczyznach. On się składa w ogóle z różnych płaszczyzn, ten projekt. Na jednej płaszczyźnie to jest po prostu system czy protokół, który pozwala, no inaczej, cofnę inaczej, ponieważ to jest podcast
dla wszystkich.
Dla wszystkich, a. No ale zacznijmy może od takiego technicznego, że jest to w pewnym sensie analogia Dockera, tylko nie jest to Docker. O ile Docker jest o ile w Dockerze kontenery są dla kodu, to w Wildlandzie kontenery są dla danych. Tak? Czyli to jest taki Docker, tylko że dla danych. I o ile Docker jest głównym targetem, głównym użytkownikiem Dockera są service providerzy, czy tak, no, ktoś, kto chce te mikroserwisy odpalać w serwerowni. O tyle w przypadku Wildlanda właścicielami kontenerów są po prostu userzy końcowi. I to, co Wildland, problem, który Wildland rozwiązuje, to jest, gdzie użytkownik ma przechowywać swoje wszystkie różne dane. Bo każdy z nas ma sobie jakieś tam Dropboxy, Google Drive'y, trezoryty, jakieś swoje NASy, przez jakieś webdawy i inne NFS-y, tak? Tylko tego jest cała masa. No bo właściwie można powiedzieć, no i cóż, no problem jest rozwiązany, tak? Mam Dropboxa, czy mam coś takiego i mogę tam trzymać sobie moje dane. No tylko problem jest, kiedy chcę przemigrować sobie na przykład z Dropboxa na Google Drive, bo nie spodoba mi się plan. Albo na przykład Dropbox się wycofa z rynku, a ja będę chciała przejść na jakąś, nie wiem, Alibabę czy coś w tym stylu. To zaczynają się tutaj schody, bo to niby jest proste, ale już wymaga jakiegoś wysiłku. Trzeba skonfigurować sobie jakieś nowe konto, przekopiować to wszystko i tak dalej. Pozamieniać ścieżki być może. I Wildland w takiej najprostszym przedstawieniu automatyzuje ten proces, czyli on po prostu zabiera, użytkownik sobie definiuje kontenery danych, na przykład moje zdjęcia albo moje, nie wiem, pliki z raportami albo na przykład mój mailbox, to też jest w sumie zespół plików. I Wildland go sobie bierze i znajduje dla niego miejsce. Czy to będzie jakiś Dropbox, czy to może będzie S3, czy może to będzie jakiś zdecentralizowany, nie wiem, IPFS być może w przyszłości, czy Filecoin, czy jeszcze coś, czy może będzie to NAS pod moim biurkiem. Wildland na podstawie jakichś tam kryteriów, no i w takiej wersji takiej, nazwijmy to, wypasionej, którą będziemy wspierać za pomocą marketplace'u, znajduje właśnie providerów i tam umieszcza taki kontener. No i oczywiście dba, żeby to odświeżyć w odpowiednim czasie i obsłużyć transakcję. Czyli to są takie dwie warstwy. To jest taka warstwa infrastruktury, czyli Wildland zapewnia infrastrukturę dla moich danych i zapewnia marketplace. No i oczywiście całą automatykę, żeby to działało seamless z punktu widzenia użytkownika końcowego. Natomiast jest jeszcze taka trzecia warstwa, moja w sumie ulubiona, i to jest to, że takim efektem ubocznym tego, że chcemy się uwolnić od przypięcia moich danych do konkretnej infrastruktury, czyli ja chcę mieć moje zdjęcia dostępne po jakiejś tam ścieżce, na przykład, nie wiem, Photos, Holidays, nie wiem, Tatry, coś takiego. Jest to, że możemy za darmo dostać takie, na przykład taką właściwość, że każdy kontener może być opisany wieloma ścieżkami. Czyli mogę z jednej strony napisać, że to są tak na przykład zdjęcia, wakacje, mogę dodać Places Poland Tatry, mogę dodać Timeline 2020, 10, nie wiem, 26 na przykład, tak? Bo na przykład 26 października być może pojechałam w Tatry, mogę jeszcze na przykład dodać może, nie wiem, persons i na przykład osobę, z którą byłam wtedy. I okazuje się, że taka wielościeżkowość bardzo łatwo, przynajmniej uważamy, tak, pozwala stworzyć z tego prostego narzędzia do zarządzania plikami, stworzyć potężne narzędzie do zarządzania wiedzą. To jest bardzo szeroki temat, niemniej tutaj trochę wzoruje się na takim programie BER, który jest takim nowatorskim systemem notatkowania na platformę Apple, który właśnie pozwala każdej notatce nadać wiele strukturalnych tagów i znajdować ją pod tymi różnymi ścieżkami. Jest to tak niesłychanie potężne narzędzie do organizowania wiedzy, a używam go już 1,5 roku. Mam całą masę notatek o całym świecie wokół mnie i osobach i w ogóle. Więc tak wyszło, że dostajemy to niejako za darmo w Wildlandzie. Kiedy uwolnimy te kontenery od przypięcia do infrastruktury, to przy okazji możemy łatwo nadać im tą wielościeżkowość i parę innych narzędzi. I przez to wyłania się to właśnie to trzecie spojrzenie na Wildlanda, że tak naprawdę jest to takie narzędzie organizowania informacji, czyli tworzenia wiedzy. Tak? Tutaj rozumiem, wiedza to jest po prostu informacja przetworzona przez jakiś konkretny umysł użytkownika, to jest właśnie wiedza. I to jest takie coś, co mnie tutaj bardzo ekscytuje w tym.
Ta wielościeżkowość dostępu do zdjęć, tak mi się skojarzyło, zażartuję, Apple to już robi, tylko my tego nie kontrolujemy. Tak jak przeglądamy nasze albumy na iPhone'ie, to możemy sobie zobaczyć album zdjęć mojego psa, album moich wakacji, album mojej lokalizacji i mamy wielościeżkowy dostęp cały czas do tego samego zdjęcia, tylko to tak. Oni zrobili za nas, tak? A tu możemy my sami zadecydować.
Są właśnie dwie różnice. Jedna to ta, którą właśnie powiedziałeś, a druga to jest taka, że ta wielościeżkowość jest płaska tutaj bardzo, w tym przypadku, o którym ja mówię, ona może być po prostu, to może być normalna ścieżka, taka wielosegmentowa, właśnie na przykład tam Places, Europe, Poland, cokolwiek. Natomiast ważne, właśnie poruszyłeś temat tego, kto trzyma kontrolę nad tym wszystkim i no tutaj, ponieważ no Golem w ogóle wyrasta ze świata decentralizacji, blockchaina, no więc my jako fundacja oczywiście przyjmujemy te same wartości, które też mnie są bardzo bliskie, tak, czyli decentralizacja, wolność, samostanowienie, niezależność, jednostka, a nie system. I właśnie takie... To wszystko jest związane z takim problemem, który mam wrażenie jest trochę niedoceniany ostatnio, mianowicie z problemem możliwości odmowy dostępu do usługi. To taka dygresja mała, że myślę, że w ostatnich latach, również dzięki Snowdenowi, świat właściwie zrozumiał, że nasza prywatność jest zagrożona. Właściwie praktycznie już nie mamy tej prywatności. No i oczywiście teraz jest w modzie narzekać na to, że no, tam mam konto na jakimś tam serwisie, ale wiadomo, oni tam mnie śledzą, to jest złe, ale tak naprawdę może nie wiem, Komisja Europejska coś zrobi, wszyscy są tego świadomi. Natomiast dużo, jest taki problem, który właśnie dużo bardziej wydaje mi się jest niedoceniany, a który w pewnym momencie wydał mi się istotny, to jest problem odmowy dostępu. Jeżeli w dzisiejszym paradygmacie jest tak, że mamy właściwie same usługi, my nie mamy, zwykli użytkownicy nie mają plików, zwykli użytkownicy nie mają swoich plików ze zdjęciami czy jakimiś dokumentami, oni mają sobie konto na Instagramie, czy konto na Facebooku, czy gdzieś i tam się po prostu logują i tam mają swoje zdjęcia. Chcą komuś pokazać zdjęcie, się logują na Instagram i pokazują, przeskrolowują tam. Jeżeli pewnego dnia Instagram im zablokuje konto, bo coś tam, bo na przykład, nie wiem, brali udział w nielegalnej manifestacji i powinno się ich zablokować na przykład, no to może być wtedy problem. I wspomniałam wcześniej, że w ostatnim czasie dużo, bardzo się wkręciłam w takie systemy właśnie organizacji wiedzy, kiedy już mój system notatkowania miał bardzo dużo notatek na temat mojego życia i w ogóle świata, to rzeczywiście zaczęłam się bać tego, że w pewnym momencie mogę stracić dostęp do tych notatek. I to byłoby dość nieprzyjemne, no bo w pewnym momencie to jest tak, że to już pewna część mnie jest tymi notatkami, czy te notatki tworzą pewną część mnie. To może jest trochę stwierdzenie na wyrost w tej chwili, ale mam wrażenie, że już nie tak bardzo, a na pewno nie tak bardzo za 10 lat będzie. No i teraz, jeżeli się okaże, że tacy usługodawcy będą mogli odmówić mi dostępu, to mnie czy komukolwiek, to będzie to dość niefajne i obawiam się takiej sytuacji, że w przyszłości może być tak, że ludzie na przykład będą myśleć, no tak, nie pójdę na tą demonstrację, nie zbuntuję się, bo jeżeli mi odetną dostęp, to nie będę w stanie żyć w społeczeństwie i to nie jest fajne.
Nie musimy chyba daleko szukać.
Oryginalnego pytania, więc może wróćmy do scenariusza.
Wystarczy, że to co wspominasz, to przecież system scoringu społecznego w Chinach, tak? Nie dostaniesz się na pokład samolotu, jeżeli twój scoring nie będzie wystarczająco dobry. Te ataki na jednostki odmowy dostępu do usług dostępnych dla społeczeństwa już funkcjonują w bardziej restrykcyjnych społeczeństwach.
No tak, chociaż mam wrażenie, że to wciąż jest jeszcze poziom. Trochę inny poziom, bo to jest tak, że ktoś mnie nie wpuści na pokład, a nie tak, że zabierze mi część mnie. Wyobraźcie sobie, że jeżeli ktoś mi odbierze nagle dostęp do wszystkich moich, nie wiem, zdjęć, maili, wiadomości, które wymieniłam ze znajomymi, to jest tak, jakby mi zabrał część mojego życia, prawda? To jest jeszcze bardziej bolesne niż to, że mnie nie wpuści do jakiegoś samolotu, żeby sobie polecieć na wakacje, bo ja to sobie przeboleję, a jak mi nagle zabierze moje całe cyfrowe życie, to wydaje mi się, że to będzie jeszcze bardziej przykre.
No to, o czym mówisz, to są bardzo ważne tematy tak naprawdę, no bo jak tak obserwuję moich znajomych i ogólnie ludzi, którzy korzystają z technologii, to oni nawet nie myślą o tym, że mogą utracić te dane. Jedyne gdzieś, co mogę przytoczyć, gdzieś widziałem, ktoś się kiedyś obudził, że jak kupuje gry w formie online, czyli powiedzmy na platformie Steam, to nie jest ich właścicielem i Steam może zabanować takiego użytkownika i tyle, tak? Tu nie ma żadnego jakby procesu odzyskania tych wszystkich pieniędzy czy tego dostępu, czy tych gier, tak? Więc,
to z muzyką, prawda? Tak samo. Nie?
No właśnie, więc teraz sprzedajemy jakby bardzo dużo naszych danych i ogólnie powierzamy dużo danych do różnych serwisów, bo jest boom na chmury, boom na te wszystkie usługi, no ale pytanie, dlaczego ludzie o tym nie myślą, czy to ze względu na to, że to jest wygodne i why not, tak? I ufają tym systemom?
Myślę, że właśnie tak, bo to jednak jest wygodne, tak, no bo wiecie, tak statystycznie to rzeczywiście ludzie nie tracą tego dostępu cały czas i jak sobie przypomnimy kiedyś, jak to było, że się miało dyski, jakieś dyski USB i się bez przerwy synchronizowało to między komputerami i tak tylko coś się tam traciło co jakiś czas, bo się coś tam się źle zsynchronizowało, wiadomo, to oczywiście teraz tak naprawdę to jest wygodne i to całkiem nieźle działa jednak ta chmura. I no tylko problem jest taki, że oddajemy naszą właśnie kontrolę i i wraz z oddawaniem kontroli stajemy się zależni. No i wiecie, no to już jest, uderzamy teraz w takie fundamentalne kwestie filozoficzne. Czy się ktoś czuje częścią wielkiego społeczeństwa i właściwie to jest okej, że zaczynamy tworzyć taki jeden wielki organizm, taki jeden wielki umysł. Wiecie, taki Solaris powiedzmy, tak? Taki ocean Solaris. Ja nie mówię, że to jest zła droga. To jest po prostu coś, z czym akurat ja nie rezonuję. Mnie się podoba, żeby tych umysłów było co najmniej wiele, czy naście, a nie żeby było na przykład, że za 50 lat to nasza planeta, bo to będą takie trzy umysły. Facebook, Amazon i Google, tak? Takie trzy wielkie, wielkie meta umysły. Trochę mi się to nie podoba, ale oczywiście nie jestem w stanie racjonalnie nikogo przekonać, że wizja, w której na przykład będzie milion niezależnych umysłów, jest lepsza od takiej wizji z takimi trzema. Bo też co to znaczy lepsza bądź gorsza w tym wypadku, tak? To są już rzeczy, które można tylko przyjąć jako aksjomaty, a nie udowadniać.
Ja mam jeszcze jedno pytanie do Wadelanda, jeżeli pozwolicie, bo wspominałaś o ścieżkach, czyli tagach, o tagowaniu danych, no, odpowiedniej kategoryzacji. Czy myśleliście o zaimplementowaniu chociażby tak popularnego ostatnio machine learningu, żeby proponować użytkownikowi, ja nie mówię, żeby robić to za niego oczywiście, tylko proponować mu jakby mapowanie odpowiednie, które może być dla niego użyteczne?
Jasne, myślę, że to jest jak najbardziej opcja, aczkolwiek to jest poziom, to nie jest stricte Wideland, czy nie byłoby to częścią Widelanda, tylko bardziej aplikacji korzystających z Widelanda, w szczególności właśnie takich sprytnych aplikacji, które pozwalają w łatwy sposób nadawać na przykład właśnie ścieżki tym kontenerom. Wiecie, no to jest tak, że my robimy file system, pewnie napiszemy jakieś przykładowe aplikacje, które pokazują, co można zrobić fajnego z tym file systemem. No niemniej liczymy na to, że gro takich aplikacji powstanie, jakiś tam ekosystem stworzy, jakieś community stworzy te aplikacje, niekoniecznie darmowo, czasem może będą to płatne aplikacje. No niemniej my jednak chcemy robić ten korowy właśnie protokół czy file system, a niekoniecznie aplikacje.
To ja jako potencjalny chętny użytkownik Wadelanda mam teraz pytanie, niekoniecznie w którym roku będę jego użytkownikiem faktycznym, ale na której warstwie, wiem, że są trudne pytania, na której warstwie on się pojawi? Czy to będzie jakaś warstwa pośrednia, czy go będzie musiał wdrożyć Dropbox, Microsoft i AWS?
Na to pytanie można różnie odpowiedzieć. Znaczy, w ogólności Wideland jako taki projekt open source'owy, bo to oczywiście jest projekt open source'owy, będzie dostępny kod na jakimś tam powiedzmy GitHubie, czy w ogóle open source'owo będzie dostępny, jakoś go redystrybuujemy. I będzie go można używać z dowolnym typem storage'u. Na początku będzie storage, później będzie komputer, tym powiem może jeszcze za chwilę. Na przykład będziesz mógł sobie wziąć i skonfigurować, nie wiem, jakieś twoje właśnie jakieś NASy pod biurkiem, żeby też były takimi prowajderami storage'u. Natomiast no my jako fundacja pewnie też zrobimy jakiś referencyjny marketplace i być może na początku zbootstrapujemy jakichś prowajderów, którzy będą dostarczać to. Liczymy na to, że w jakimś tam czasie skończonym pojawią się inne podmioty, które będą na przykład resellerowały S3 storage albo jakiś storage zgarnięty na przykład z jakichś lokalnych data center, na przykład europejskich tutaj, tak? Bo być może nie będzie on tak atrakcyjny jak S3 pod takim, no wiadomo, nie będzie efektu skali, na jaki może sobie pozwolić Amazon, przeliczając cenę na gigabajt na miesiąc, ale może będzie miał taką zaletę, że właśnie no nie będzie Amazon, tylko będzie jakaś to, nie wiem, europejska serwerownia, dzięki czemu na przykład jest lepsza dostępność, tak? Bo,
albo polska chmura narodowa.
Polska chmura narodowa na przykład właśnie. Różne, znowu Wideland jest tutaj agnostyczny wobec tego, co user proponuje, daje mu możliwość tego, żeby skorzystał z tego myślącego. Trochę zapomniałam wyjściowe pytanie jeszcze, że pytałeś o co, Adamie?
Czy to będzie warstwa pośrednia, czy będzie to bardziej implementowane? Na przykład, czy spodziewasz się, że ja ten mój kontenek będę mógł po prostu kliknąć i sobie wysłać do Dropboxa? Czy bezpośrednio rozmawiając z Dropboxem, czy będzie raczej jakiś broker, któremu powiem, weź mi to wstaw tam, gdzie to na pewno nie zniknie i daj mi dobrą cenę? Czy po prostu zakładasz, że każdy model jest dostępny?
Każdy model jest, w tej chwili mogę powiedzieć, że każdy model rozważamy. Trudno powiedzieć, jak to wyewoluuje dokładnie, bo to będzie trochę pochodna takich czynników właśnie ekonomiczno-polityczno, jakichś losowych, ale równie dobrze będziesz mógł sobie skonfigurować na przykład swoje obecne konto na Dropboxie, które już masz. Na przykład kupiłeś sobie na rok 2 terabajty, żeby tego używać, nie wiem, do czegoś tam, albo do wszystkiego. Zapewne będą jacyś brokerzy, którzy będą reselerować jakieś storage S3, trudno powiedzieć, co może być jeszcze. Nie chciałabym tutaj tak wróżyć. Na pewno, tak jak powiedziałam, na pewno my będziemy na początku takim oczywiście resellerem, czy takim providerem na takim marketplace inicjalnym. Natomiast głównie to jest tak, że my chcemy bootstrapować to jako taki protokół i marketplace i zachęcić jednak innych, żeby wychodzili tutaj właśnie z takimi ofertami, niż sami stawać się tymi oferentami. Aczkolwiek jesteśmy dość dobrze ufundowani, więc mamy tutaj oczywiście będziemy bootstrapować to i dbać o to, żeby to jakoś nabrało na początku pędu w pierwszej jakiejś fazie.
Okej, okay, to można powiedzieć, że Cubes rozwiązuje oczywiście w jakimś zakresie problem zaufania do systemu operacyjnego. Na Wildland, czy też Golem rozwiązuje dużo szerszy problem posiadania danych i udostępniania tych danych. Co dalej? Jakie jeszcze problemy będziesz chciała może w przyszłości zaadresować? Jakie widzisz problemy, które należy zaadresować w świecie IT?
Aha, trudno mi powiedzieć, czy to w świecie IT, ale właśnie taką rzeczą, która strasznie mnie frapuje w ostatnim czasie, to jest zarządzanie wiedzą. I w ogóle taka kwestia, jak dużo mojego umysłu może być inkorporowane w taki system wiedzy, czy też jak bardzo taki system, taki zewnętrzny system gromadzenia wiedzy może jakoś zmienić mój umysł, tak? Wydaje mi się, że jest dość powszechną sprawą. Ludzie, którzy używają efektywnych systemów właśnie notatek, zwykle mówią, że to działa bardzo tak liberalizująco, tak uwalniająco na ich umysł, bo właśnie trzeba wszystkiego wiedzieć, pamiętać i rzeczywiście jest coś takiego, to jest bardzo ciekawe. Więc myślę, że ta kwestia właśnie systemów zarządzania wiedzą i tego, jak to wykorzystać, żeby usprawniać umysł jest czymś, co mnie bardzo interesuje. Oczywiście przy jednoczesnym zachowaniu właśnie kontroli i nie stawaniu się częścią tego globalnego jakiegoś superkomputera Google'a, czy Amazonu, czy Facebooka.
Wspomniałaś już, że korzystasz z Bera. Ja zaufałem twojej opinii, już sobie zainstalowałem i zrobiłem pierwsze 6 notatek. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie 6 notatek. Natomiast jest tych systemów zarządzania wiedzą sporo i ja kojarzę Roma, ale widzę, że Miłosz zadający pytanie kojarzy ich trochę więcej. Czy przyglądałaś się tym platformom?
Znaczy nie, ja właśnie używam Bera, tak? Właśnie dla mnie jest niesamowite to, że Ber, który właściwie jest tylko systemem tagowania notatek, czyli Bear jest niesłychanie prosty w działaniu, a jednak przy odpowiedniej, nie wiem, przemyśleniu można stworzyć takie fajne kategorie tych właśnie ścieżek czy drzew tagów, że w mojej opinii jest to bardzo, bardzo silne narzędzie do zarządzania wiedzą, więc używam Beara.
Tutaj powinien paść jakiś refcode do sklepu, czy coś w tym stylu, zaraz 300 osób zainstaluje, ale nie pomyśleliśmy, nie przygotowaliśmy się z tym programem.
Ale wiecie, to jest ciekawy use case. ciekawy use case właśnie dla Wildlanda, dla platformy, tak? Zrobienie aplikacji, która będzie zarządzać tą wiedzą i utrzymywać ją w odpowiednich kontenerach.
Ale my już mamy backend taki.
No właśnie.
Backend, który wystawia mi na przykład wszystkie moje notatki Bera, wystawia mi po pierwsze jako jeden taki makrokontener, a następnie wszystkie notatki są jako takie mikrokontenery wystawione, jako Wildlandowe mikrokontenery. I mogę robić już w tej chwili coś takiego fajnego, że w file systemie widzę wszystkie moje notatki i to ta multikategoryzacja jest oczywiście zasymulowana, ponieważ to jest syntetyczny file system, więc nie boli mnie to, że jedna notatka może mieć 5 różnych ścieżek dostępu, ona po prostu jest tworzona przy 5 różnych ścieżkach w tym wirtualnym file systemie. I tak, w tej chwili właśnie moje notatki są dostępne jako po file systemie. W tej chwili jest również, mamy backend, taki właśnie backendów, pseudo backendów, mamy taki, który na przykład udostępnia moją skrzynkę pocztową, również jako tysiące mikrokontenerów wildlandowych, więc mogę mieć na przykład, tak jak ja mam sobie taką gałąź, właśnie, która się zaczyna od slash, timeline i dalej leci sobie rok, miesiąc, dzień. Wchodzę sobie tam i widzę wszystkie notatki, które na przykład mają ten tag oraz wszystkie maile, które tego dnia na przykład przyszły do mnie. A za chwilę będę mieć, bo właśnie tutaj ktoś inny pisze, taki backend, który będzie wystawiał właśnie zdarzenia w kalendarzu z serwera kodowego, też jako właśnie mikrokontenery. Więc wiecie, w Wildlandzie wszystko się sprowadza do plików i z plików też później będzie to, może, no wiadomo, jak mamy plik, to możemy z nim zrobić już mnóstwo różnych rzeczy. No też fajne w pliku jest to, że plik mogę mieć, pliki mogę wziąć, sobie zbackupować. Plik nie jest serwisem, plik jest czymś namacalnym. Czymś, co mogę zrobić CP i sobie skopiować, zatrzymać. Mam to, zbackupowane. Nikt mi nie wyłączy tego serwisu. O ile plik nie jest DRM oczywiście, ale...
No dobra, to słuchaj. Ja już chyba lepiej zrozumiałem, czym jest Wildland. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również i jestem jednocześnie przekonany po tej audycji, że chyba będę szybciej użytkownikiem Wildlanda niż Cubesa. A chyba szybko będę użytkownikiem Wildlanda, więc jak będą jakieś beta testy, to się od razu zapisuję.
Nie, no, ale naprawdę oddajmy honor Cubesowi. Jak naprawdę się przejdzie ten problem z niekompatybilnością sprzętową, to naprawdę spotkałam całe mnóstwo ludzi, którzy powiedzieli mi, że ojej, ten Cubes jednak nie jest taki trudny w użytkowaniu. Naprawdę, spoko. Ja mimo tego, że teraz używam głównie MacBooka z różnych powodów, to cały czas używam też Cubesa do jakichś innych rzeczy i naprawdę jest bardzo fajne UX-owo.
Słuchaj, no skoro już o tym wspomniałeś, to kolejne pytanie, które na pewno wszystkich interesuje, bo jako architekt i twórca Cubesa widać, że dbasz o bezpieczeństwo i masz fajne pomysły na to, jak je zapewnić. No to pytanie, czego używasz sama jako swoich narzędzi pracy i komunikacji? Tak? Na jakim systemie operacyjnym, na jakim telefonie działasz, czy jakoś specyficznie je konfigurujesz na tyle, na ile możesz powiedzieć bez narażania swojego bezpieczeństwa związanego z security by obscurity czy coś tam?
No tak, no security by obscurity jakkolwiek nie działa tak, wiecie, jako takie ogólne zalecenie dla mas, no to mam wrażenie, że jednak indywidualnie to jest całkiem fajna strategia dla konkretnych użytkowników. Natomiast staram się w ostatnim czasie, ponieważ robimy Wildlanda, chcemy robić Wildlanda dla maksymalnie szerokiego grona odbiorców, to też właśnie to jest jeden z powodów, że teraz używam, staram się używać takich bardzo popularnych właśnie narzędzi, żeby nie odlecieć gdzieś za bardzo w jakąś niszę. Więc używam sobie Maca i używam telefonu głównie z iOS-em jako głównego telefonu. Mam też takie wrażenie, że przez ostatnie 10 lat, czyli od kiedy zaczynaliśmy z Cubesem i dzisiaj, to jednak taki poziom domyślnego zabezpieczenia platform, w szczególności właśnie platform Apple'a, no ale również Windows, tak, i również Linuxa, to jednak bardzo poszedł do przodu i jest dużo lepiej niż kiedyś. Mówię też o takich rzeczach, nie tylko o jakichś tam wymyślnych mechanizmach antyeksploitacyjnych, ale też o takich rzeczach, że no nie wiem, update'y są podpisane, HTTP, no takie rzeczy bardziej takie low hanging fruits.
Przechodzimy do miękkich pytań, takich super miękkich. Powiedz nam, co robisz, gdy nie pracujesz? Jakieś ciekawe hobby masz? Tylko nie mów, że pracujesz cały czas.
Nie. Jak to mówi moja dziewczyna, właśnie mówię, głównie delektuję się życiem. Ja staram się, ile mogę. Tak, no mam dużo różnych hobby. Takim chyba bardzo istotnym i może w miarę ciekawym dla odbiorców tego programu jest to, że od wielu lat jestem lotnikiem, głównie pilotem. Głównie mam najwięcej doświadczenia na śmigłowcach, ale też i na małych samolotach. Bardzo ciekawe zajęcie. Nawet w pewnym momencie myślałam, żeby zmienić karierę na właśnie na pilota śmigłowcowego, ale jednak postanowiłam wrócić do informatyki.
Ale wiesz co, ty pocieszasz nas bardzo, że jest gdzieś nad ścieżce kariery człowieka taki moment, kiedy można mieć czas na cieszenie się życiem, a nie tylko myślenie o pracy, więc to jest bardzo optymistyczny wniosek.
No to polecam bardzo, bo tak myślę, że jednak jakby z takiej refleksji to trochę chyba niekoniecznie ma sens.
Tak. No dobrze, słuchajcie, ponieważ zbliża się już powoli czas, gdzie będziemy musieli przechodzić do rozdawania UBK-ów, jest jeszcze jedno pytanie, które zamyka nasz program i każdy z naszych gości zostaje poproszony o określenie się, po której stronie staje. I to pytanie brzmi: Commodore czy Atari?
Ojej, właśnie ani jednego, ani drugiego nigdy nie miałam przyjemności używać. Niestety, aż głupio, nie? Tak to w sumie.
No trudno.
Nie jestem aż taka młoda, żeby nie pamiętać tamtych czasów, ale kurczę.
Jakoś, to jaki było, miałeś pierwszy komputer?
Pamiętam, że miałam to właśnie, widziałam, że tak, ale jakoś nie rozkminiłam tego i no kurczę, nie wiem, głupio wyszło.
A jaki miałeś pierwszy komputer?
To jest jakieś inne pytanie, nie wiem, Vim albo Emacs, coś, nie?
Może kiedyś
nie chcemy tu wojny wszczynać. Okay. No dobra, słuchajcie. To czas przejść do pytań i w tym wydaniu robimy wyjątkowo, ponieważ wszystkie pytania zadaje nasz gość. I na dokładkę są to pytania otwarte, więc mamy nadzieję, że będziesz czytała odpowiedzi i oceniała. Także zapraszamy do zadania pierwszego trudnego pytania, i w którym nagrodą za poprawną, albo jedną z wielu poprawnych odpowiedzi jest UBK. Dawaj.
No dobrze, to pierwsze pytanie jest takie, że mamy sobie telefon, tak? O. I tak jak no, głównie używam iOS-a, często jest taka sytuacja, że coś tam sobie chcę doinstalować, czy coś, pojawia się okienko, wpisz swoje hasło do Apple ID, żeby tam się zakupić aplikację. No to pytanie jest, skąd właściwie user wie, że to jest faktyczne okienko wyświetlone przez system operacyjny, któremu może zaufać ze swoim hasłem? Czy może to po prostu spufuje aplikacja, żeby zdobyć to hasło? Aha, ja sobie otworzę ten czat teraz.
Tak, na YouTubie.
Zobaczymy, co tam właśnie dzieje.
Tak, bo prosimy wszystkich o odpowiedzi tylko na YouTubie.
Aha, ja sobie otworzę ten czat teraz.
Tak, na YouTubie. I trzeba tę zakładkę wyciszyć.
Spójrzmy teraz sprzężenie. Apple mi się zawsze ufa, dobry. No to widzę taką odpowiedź: w Androidzie nie da się nałożyć takiego dialogu na niektóre okienka. To nie rozumiem, to przecież każdy może wyświetlić jako pixmapę, tak? Odcisk palca.
Mi się podoba opcja: wiem, bo nie ma błędów ortograficznych.
A, dobra, tak.
Kolog.
Bo można użyć verifikat. No to jest taka odpowiedź, nie da się tego okienka wyłączyć, jako jest jako jedyne, na które trzeba udzielić odpowiedzi. No to nie jest do końca prawda, bo jak się naciśnie home, to na przykład się wraca do home screena i ona znika. Tak. Przynajmniej niedawno tak na pewno było. Aha, jedna jest odpowiedź, bo tam jest twój login. No ciepło, ale taki login to nie jest jednak secret sprawa, nie? A podała mi się taka odpowiedź. Kurde, nie wiem.
Szczerze.
Ale nie zaliczamy jej.
No jeszcze posłuchajmy innych, może. W App Store jest zabezpieczenie przed overlayem. No myślę, że to byłoby bardzo ambitne, zakłada zdolności właśnie analizy software'u. Chyba tak nie jest.
Bo po wpisaniu hasła faktycznie się instaluje. To jest dobra odpowiedź. Sprytne.
To jest taka odpowiedź. Oryginalne okienko nie zniknie po wciśnieniu home. Generalnie tak powinno być, ale ono właśnie znika niestety. No ja bym, ponieważ czas sobie leci, myślę, że tutaj Piotr Pmietowicz, który napisał oryginalne okienko nie zniknie po wciśnięciu home, jest najbliżej, bo tak to według mnie powinno być w ogóle rozwiązane. Ja się może przełączę na nasz czat. My się słyszymy cały czas, tak?
Tak, tak, tak.
Okej, bo tam jakiś lag był na tym YouTubie. Bo rzeczywiście tak powinno być to zrobione, że naciskam hardware'owy guzik, który wiem, że jest obsługiwany przez system operacyjny i on wywłaszcza apkę, która dalej już nie może malować tego fałszywego okienka, no i to okienko powinno dalej być. No niestety z jakiegoś powodu w iOS-ie tak nie działa to i odpowiedź jest taka, że po prostu nie wiadomo, że nie można, trzeba zaufać po prostu. To co, możemy dalej...
Dobrze, to Piotrowi zaliczamy. Piotrze, proszę o maila z twoim numerem paczkomatu i telefonu na adam@zaufana3strona.pl, a Jubikej ruszy do ciebie. A tymczasem ruszamy do drugiego pytania.
No to drugie pytanie jest takie, bo wy rozdajecie Jubikije, jak słyszałam, to może ktoś mógłby podać krótki przykład ataku, któremu, czy scenariusza, w którym właśnie użycie Jubiki nie spowoduje, nie zapobiegnie atakowi.
Tak, choć IBK-e są podobno lekiem na całe zło, to jednak chyba nie całe i wymyślcie to zło, na które nie. Pomijamy oczywiście scenariusze, w którym bank na przykład nie daje możliwości zastosowania IBK-a użytkownikowi. Tak? Bo to...
No tak, tak, oczywiście. Znaczy, widzę takie rzeczy, na przykład kupienie na Allegro, ubierzetelnienie przelewu, ale jakoś bardziej jakby się to, nie wiem, trochę rozwinęli, to byłoby fajnie. O, atak fizyczny, też... to mi się podoba. No.
Ale były też odpowiedzi w stylu malware na kompie z wstrzykniętym driverem USB.
Mhm, ale wydaje mi się, że akurat to jest zła odpowiedź i możemy zaraz o niej porozmawiać. Gumowy wąż, to jest ciekawa odpowiedź. Fizyczna część komputera. No tak, słynny komik XKCD oczywiście, ale mam na myśli bardziej subtelny atak niż przy pomocy klucza francuskiego. Widzę taką odpowiedź, malware na komputerze ofiary zrobienie proxy w aplikacji, która wyśle kod atakującemu. Tylko co ten kod by robił? Jakby ta osoba mogła doprecyzować jeszcze podłożenie strony, logowania... Dobra, ale jak piszecie malware, to napiszcie, co ten malware miałby zrobić. No takie odpowiedzi, no. Hasła, to nie o to chodzi, no bo generalnie hasło jest na YubiKey właśnie.
Tak, i modliszka czy inne man in the middle proxy nie atakują YubiKeyów jeszcze.
No tu jest na przykład taka odpowiedź. Malware na kompie, JavaScript w przeglądarce, który przekazuje OTP, czy tam ogólnie to hasło jakiś, czy ten secret do atakującego. No myślę, że to chyba jest najbliżej tego, co mam na myśli. A, bo jeszcze był taki atak na Twitterze. No, generalnie chodzi o to, że YubiKey oczywiście nie kontroluje i nie weryfikuje tego, co jest wyświetlone użytkownikowi. No więc jak ktoś robi na przykład przelew, to oczywiście, żeby zrobić ten przelew, user musi nacisnąć na ten YubiKey, czy żeby się zalogować do banku, ale później no, już traci, jeżeli malware przejmie myszkę i ekran, to może dowolną fikcję userowi wyświetlać. I user będzie sobie tam na przykład klikał, a co innego zostanie zadysponowane, tak? Tak jak mam na przykład YubiKey, które podpisuje mi maile GPG, no to oczywiście ja piszę maile i klikam, dotykam YubiKey, żeby mi wypuściło, żeby dokonało podpisu kluczem, ale oczywiście nie wiem, jaki koniec końców mail podpiszę, być może malware je zamienia w locie.
To chyba najbliżej tego, co opisujesz, jest odpowiedź, bo tak, bo mFinds ma już swojego YubiKeya, wygrał w którejś z poprzedniej edycji, nawet nie wiem,
I się zrzekł
już, ale tuż przed nim jest odpowiedź o podmianie rachunku bankowego skopiowanego do schowka,
no
na którym robimy przelew.
Tak, jasne.
To spełnia ten scenariusz, czyli podpisujemy dalej prawidłowo, natomiast nie, zmodyfikowane bez naszej wiedzy zostało to, co podpisaliśmy. A S, kimkolwiek jesteś, e-mail na adam@trzeciastrona.pl z paczkomatem i numerem telefonu, a YubiKey, który nie uchroni cię przed podmianą numeru w schowku, ruszy do ciebie. No dobrze.
No i trzecie pytanie jeszcze w takim razie, takie już proste naprawdę, żeby wskazać jakiś taki bardzo istotny powód, dla którego fajnie jest mieć deterministyczne budowanie software'u, w szczególności systemu operacyjnego. Czyli na przykład chcemy, żeby jakaś dystrybucja Linuxa albo Cubesa na przykład, albo czegokolwiek mogła być deterministycznie budowalna ze źródeł. Dlaczego to może być takie istotne? Dlaczego to jest istotne?
Czekając na odpowiedzi, czy Cubes ma deterministyczne buildy?
Jeszcze nie ma, ale jeszcze nie ma, bo nie ma, wydaje mi się, że Debian nie ma jeszcze w pełni jakieś tam inne komponenty. Nie jestem na bieżąco w tej kwestii.
Okay.
No to takie odpowiedzi, że można zbudować i samodzielnie zweryfikować, to można też i do deterministycznych buildów. Żeby mieć pewność, że dwie osoby mają to samo, no to można po prostu zbudować i dać drugiej osobie to samo, prawda? No dobrze, jest taka odpowiedź, można stwierdzić, czy nie ma zmian w zainstalowanym obrazie, ale w jaki sposób to stwierdzić? Sprawdzanie hasza builda, to jest blisko ta odpowiedź, ale jakby można było bardziej jeszcze to...
Adam, to jest pierwszy raz, kiedy nie musimy śledzić odpowiedzi. Robi to za nas gość.
Luksusowo. Ja chciałem, ponieważ ja już znam prawidłową odpowiedź, bo Janna mi zdradziła przed programem, chciałem powiedzieć, że większość z was opisuje, na czym polegają deterministyczne buildy, a to nie o to chodzi, tak?
No właśnie. Na przykład, jak ja powiedziałem, nie można zmienić binarki podczas redystrybuowania. Oczywiście można ją zmienić, no to jakby...
Tak, bo
proszę o odpowiedź w moim zdaniu, na przykład odpowiedź suma kontrolna kodu źródłowego, znaczy to jest jakiś, to nie jest opis, nie wiem jak to interpretować.
Ja może podpowiem jeszcze, że chodzi o to, w jaki sposób deterministyczne buildy mogą zwiększyć bezpieczeństwo, w jakim procesie mogą zostać użyte, który podniesie bezpieczeństwo używania tego, co zostało zbudowane. Bo to, że jest tam suma kontrolna i że można sprawdzić, czy jest ta sama, tylko co z tego?
Znaczy, no wiadomo, żeby mieć pewne, że ktoś nie ma malware'u na swoim systemie budowania. No, wiadomo, że to jest celem, ale w jaki sposób, tak? Wiadomo, żeby wykryć właściwe modyfikacje. No, no tak, ale dlaczego akurat potrzebne są do tego deterministyczne buildy? I przypomnę, że deterministyczny build to chodzi o to, że za każdym razem, jak z danego kodu źródłowego, czyli na przykład klonujemy sobie repo, czy reposy z GitHuba, czy ogólnie reposy, robimy make i dostajemy ISO, które ma cały czas taki sam hash. Nieważne, czy buduję go dzisiaj, czy jutro, z tego samego commita, z tego samego heada zawsze wyjdzie to samo.
No. Zobacz odpowiedź Michała. Na stronie jest hash podany przez producenta, my go sobie możemy sami zbudować, wyliczyć i zweryfikować.
No to jest bliska odpowiedź, ale tak naprawdę chodzi o to, że jeżeli mamy deterministyczne buildy, to proces budowania, który zwykle jest procesem bardzo energochłonnym i wielogodzinnym i żaden zwykły użytkownik nie będzie sobie budował, umówmy się, dystrybucji Linuxa na przykład. Ale chodzi o to, że jeżeli teraz jest repozytorium ze źródłami danego systemu operacyjnego czy dystrybucji, to teraz możemy sobie zrobić, czy może być 10 organizacji albo 20 na świecie. Każda z nich będzie budować ten sam system operacyjny z tych samych źródeł, z tego samego taga na GitHubie, na GitRepo i wszyscy powinni dostać tą samą binarkę. Dzięki temu wszyscy mogą ją podpisać, mogą podpisać ten sam hash. Dzięki temu możemy mieć taki multi-signature na jednym ISO. Dzięki temu ja mogę mieć polisę taką zrobioną, że ja ufam temu ISO czy jakiejś binarce, jeżeli na przykład jest co najmniej, nie wiem, 7 z 10 podpisów, z 10 aktorów, którym ufam. Bez deterministycznych buildów nie można czegoś takiego zrobić. Bez deterministycznych buildów ja zawsze koniec końców ufam jednej organizacji, która buduje i jest to wówczas wąskie gardło całego procesu, bo oczywiście wszyscy patrzą na kod źródłowy oczywiście cały przeaudytowany, ale koniec końców ktoś buduje na jednym komputerze gdzieś tam to ISO. No i niestety, jeżeli ten komputer jest skompromitowany, to użytkownicy dostają zbackdoorowane ISO, a właśnie deterministyczne buildy pozwalają tego uniknąć.
Czy faktycznie wspominałaś o tym na jakimś swoim wykładzie?
No pewnie.
Scenariuszu? Tak, bo ktoś nawet mówi, że było opisywane na Security for Distrusting.
Na pewno było. Tak,
tak to ja próbuję przyznać.
Ona wygrała, czyli dostaje YubiKey, ekstra wersja.
Co, no dobra, ale musimy wytypować zwycięzcę tak naprawdę.
Tak, że ja patrzę, w takim razie mam kandydata w postaci Barta, tak, który kojarzył ten scenariusz z wykładu, ale po prostu może go nie opisał wystarczająco wprost.
Nie będę zdarzać.
Dobra, ponieważ każda audycja kiedyś musi się skończyć, to ja decyzją ojca od dyrektora przekazuję YubiKeya Bartowi, chyba że zgłosisz weto.
Nie, jest okej. Okay. No jeszcze patrzyłem.
Dobra, Bart, za to że wysłuchałeś wykładu i że zapamiętałeś, że tam to było, to YubiKey dla ciebie, procedurę znasz. No dobra, tak jak słusznie ktoś napisał, to były chyba najtrudniejsze 3 pytania w historii tego programu. I dobrze, trzeba pobudzać ludzi do rozwoju intelektualnego. Cieszymy się bardzo. Joanno, dziękujemy ci bardzo za twój wkład w zabezpieczenie świata, w którym żyjemy i za to, że kiedyś będziemy mieli kontener z naszymi danymi. Ja się nie mogę doczekać, mówię to absolutnie serio.
Wiele kontenerów.
Ja życzę ci, żeby jak najszybciej ten projekt znalazł się w zastosowaniu i sobie też. I kolejnych nowych, fajnych. Rób fajne rzeczy dalej. Dziękujemy bardzo.
Dzięki również.
Dzięki bardzo.
Cześć. No dobrze, a my wracamy do ogłoszeń duszpasterskich. Bardzo króciutko, bo już bardzo późno. Przeciągnęliśmy dzisiaj, ale myślę, że warto było. Oh my hack, kto jeszcze nie ma biletu, 20% zniżki dostanie ode mnie, jak wyślę e-maila. Jutro do północy są tańsze bilety, od wtorku od godziny 001 są droższe, więc jak ktoś chce najtaniej, to teraz jest ostatnia okazja. Za tydzień Dołączy do nas Artur Byszko z firmy Afine, szef firmy pentesterskiej, sam bezpiecznik, wieloletnim doświadczeniem. Też pewnie będzie miał trochę ciekawych historii i opowieści. 21 w niedzielę, co tydzień, jak zawsze, live zaufana, trzecia strona.pl, tam wszystkie nagrania i archiwum dotychczasowych odcinków. A, właśnie, tak, ja pamiętam. No właśnie. Pamiętam.
Tłum się domaga.
Pamiętam, ja nie czytam czatu, jak już robię te ogłoszenia duszpasterskie, ale tym razem on siedział obok, żeby nie zapomniał, więc jest. Jest, żyje, ma się bardzo dobrze i serdecznie was pozdrawiam.
Trzymajcie się, dziękujemy i do zobaczenia za tydzień.
Cześć.